Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
Ludzie i pieniądze.
Program Polska Rok Przełomu zaprezentowany. Jak to zrobić, aby się udało? Jak wykorzystać szanse? Jakie można osiągnąć efekty? Rafał Brzoska jak Elon Musk, spec od deregulacji. Czy to się uda? W 2025 roku niestety nadal czeka nas fala zwolnień. Jednak ma być też sporo inwestycji. Jak sprawnie przejąć zwalniane osoby na rzecz nowych miejsc pracy przy dużych inwestycjach? A przypomnę, to inwestycje portowe, morskie farmy wiatrowe, elektrownia atomowa, wymiana sieci elektroenergetycznych, budowa terminala w Świnoujściu. A poza tym Europa staje w wyścigu sztucznej inteligencji i zawiera koalicje. Jakie ma szanse w tym wyścigu? Między innymi o tym także porozmawiamy już za chwilę. Iwona Wysocka, dzień dobry.
Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
Ludzie i pieniądze.
A w studio goście Joanna Grandzicka, członek zarządu firmy Til Global, Krzysztof Król, właściciel agencji doradczej Ultra Relations, Zbigniew Markowski, Gdański Klub Biznesu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No i zaczynamy od wczorajszej, chyba takiej najważniejszej informacji ekonomicznej dla nas. Inwestycje, deregulacja, tania energia to zapowiedzi premiera Donalda Tuska podczas wczorajszej konferencji Polska Rok Przełomu. Minister finansów przy okazji tej konferencji zapowiedział z kolei szereg zmian podatkowych. Na te zapowiedzi nasza giełda wczorajsza zakończyła się wzrostami. Wszystkie indeksy były na zielono, złoty umocnił się. Wygląda na to, że rynek przyjął zapowiedzi przychylnie. Zresztą patrząc też dzisiaj na to, jak zachowuje się giełda, no to otworzyła się wzrostami też. Wszystkie indeksy są w tej chwili na zielono. No i złoty dalej się umacnia. Euro kosztuje 4,17. Dolar kosztuje 4,04 zł. Państwa zdaniem, te propozycje, czy to rzeczywiście będzie rok przełomu, bo tutaj może krótko przypomnę, jeśli słuchacze nie słyszeli, to ma być między innymi 650 miliardów złotych do wydania tylko w tym roku, więc będzie bardzo dużo zapowiadanych inwestycji plus deregulacja. No i jestem ciekawa Państwa opinii tak na gorąco. Zbigniew Markowski.
Uważam, że stała się rzecz ważna. Proszę pamiętać, że Europa, kraje europejskie są głęboko scentralizowane i w obecnych czasach pewnych zmian, zwłaszcza w technologiach, w innowacjach, rządy starają się znaleźć klucz do rozwoju. Niedawno premier Anglii ogłaszał właśnie specjalny program wzrostu nakładów na sztuczną inteligencję. Prezydent Macron chce organizować światową konferencję na temat sztucznej inteligencji. Nasz punkt widzenia europejski jest inny niż amerykański, dlatego tak dużo zawsze przedsiębiorcy oczekują od jakichś strategicznych ruchów ze strony rządu. To taka jakby formalna kwestia. Druga kwestia jest taka, że trzeba sobie pamiętać, że historia ekonomii, którą wykładałem, mówi wyraźnie, że polityka przemysłowa nie sprawdza się w długim okresie czasu, ale kierunki są potrzebne do zakreślenia. Więc dobrze się stało, że taki moment nastąpił, że ten program został ogłoszony. Byłoby również lepiej, gdybyśmy niebawem otrzymali bardziej szczegółowy taki, to się mówi w języku angielskim, white paper, czyli książkę, która opisuje kto, jak i co ma robić, ale...
Może nie za grubą tylko.
To zależy. Teraz, jak pani wie, panie redaktor, jak państwo wiecie, coraz więcej przybywa książek na rynku po 800, po 1000 stron.
Ale raczej beletrystyki.
To prawda.
Joanna Grandzicka.
A ludzie przyzwyczajeni są do tego, że jednak czytają krótkie teksty, skondensowane i długi tekst ich nudzi.
Krzysztof Król. No to może ten powrót ustawy Wilczka by się przydał.
Ja robiłem pracę doktorską z deregulacji 30 lat temu. Proszę wyobrazić, byłem pierwszy, który widział niebezpieczeństwo opętania przez biurokrację gospodarki. Jestem głębokim zwolennikiem deregulacji, ale każde państwo demokratyczne obrasta biurokracją, która reguluje na życzenie konkretnych grup społecznych. Proszę pamiętać, że tu chodzi o konkretne grupy społeczne. kolejne przepisy. W związku z tym do pewnego momentu da się to wytrzymać, potem okazuje się, że rzuca to się na konkurencyjność, na inwestycje, wreszcie na coś, co jest istotne dla przedsiębiorczości, dla kraju, czyli oczekiwania społeczeństwa, że da się coś zrobić, że da się rozwijać.
No z tego, co premier powiedział, tutaj cytując go dosyć dokładnie, muszę od was wiedzieć dokładnie, co muszę zrobić jako premier, co musi zrobić administracja, żeby wam było łatwiej. Będę spotykał się z reprezentantami drobnych, średnich i dużych przedsiębiorców i zacznę jeszcze w tym tygodniu, tak żebyśmy na koniec wybrali dobrą, myślącą, bardzo kreatywną radę gospodarczą. To daje nadzieję dla przedsiębiorców, że rzeczywiście coś się zmieni, że zostaną wreszcie wysłuchani, bo oni mieli wrażenie, że mają dużo uwag do różnych rzeczy, ale oni sobie mogą mieć uwagi, natomiast każdy kolejny rząd robił, co uważał za stosowne i tych uwag przedsiębiorców nie brano pod uwagę. Joanna Grędzicka.
Tak, ja miałam taką refleksję jakby z mojej działki, jak pracujemy z organizacjami, to wbrew pozorom, mimo tego, że mówimy o skali makro, to w skali przedsiębiorstw czy w skali organizacji podobne problemy wychodzą, że się słucha od pracowników, co tam nie gra i teraz... Ja mam takie poczucie, że samo wysłuchanie to jest tylko pierwszy krok i nawet jeśli się tego wysłucha, to oczywiście krótkoterminowo gdzieś to zaangażowanie, motywacja rośnie, natomiast wszystko kluczowe zadziewa się na etapie wdrożenia, więc jakby kluczowe tutaj będzie nie tylko wysłuchanie, zebranie tych postulatów, czy nawet ułożenie tych postulatów, tylko ten etap, to w jaki sposób my to wdrażamy, bo nie da się wdrażać wszystkiego naraz. Trzeba wybrać te rzeczy, które są kluczowe, które będą lewarem dla kolejnych zmian i myślę, że to będzie taki moment, w którym rzeczywiście połączenie interesów, bo czasami one są jednak rozbieżne, tych różnych wielkości przedsiębiorstw, czy różnych wielkości firm będzie, może być najtrudniejsze tak naprawdę. Więc z mojego punktu widzenia fajne są deklaracje, fajnie, że powstanie rada, natomiast ja zawsze patrzę na to, co się dzieje na etapie wdrożenia. Nawet nie samego wysłuchania, czy spisania wniosków, czy ułożenia tych wniosków, tylko tego, jakie kolejne kroki są zaplanowane, żeby mieć jakieś takie milestone'y, które gdzieś nas prowadzą do tego celu.
Proszę, tylko dodam.
Ten wystrzał na giełdzie dowodzi, że jest to bardzo właściwy kierunek, że rynek tego oczekiwał, przedsiębiorcy tego oczekiwali. To będzie olbrzymi zastrzyk dla polskiej gospodarki, ale to się przełoży na pojedyncze przedsiębiorstwa, które przez chociażby ten rok z tą skalą inwestycji naprawdę będą miały szansę się rozwinąć. Natomiast właśnie bardzo ważne jest to, żeby nie były to tylko deklaracje, żeby to nie był tylko element kampanii wyborczej, prezydenckiej, która ma wzmocnić jednego z kandydatów, tylko żeby za tym rzeczywiście poszły realne rozwiązania. I drugi ważny czynnik, który też właśnie tam wczoraj się zasygnalizował, to właśnie ta otwartość na współpracę instytucji publicznych z biznesem. My tego bardzo potrzebujemy. Jeżeli rzeczywiście da się to w ten sposób ułożyć, partnerstwa, dialogu, wzajemnego wysłuchania się, i zaangażowania kluczowych podmiotów też z rynku gospodarczego do wsparcia tych procesów inwestycyjnych, no to będzie najmądrzejsze rozwiązanie, jakie może spowodować, że to chwilowe, wczorajsze i dzisiejsze odbicie rynków finansowych będzie trwałą tendencją. A jeżeli jeszcze za tym idą zapowiedzi tej współpracy z Googlem, Microsoftem, Amazonem, no to rzeczywiście rysuje się to bardzo, bardzo obiecująco. No i teraz właśnie musimy patrzeć na to, co za tym wszystkim pójdzie i co z tego zostanie na stałe. Bo jeżeli udałoby się wypracować taki modelowy system współpracy biznesu z instytucjami rządowymi, no to czeka nas dużo dobrego.
Znaczy, tutaj chciałbym trochę polemizować. Mianowicie nie wierzę w rozwiązania modelowe. Z własnej działalności naukowej wiem, że modele ekonometryczne są dobre do decyzji ilościowych. Natomiast na przykład polityka pieniężna się na tym opiera. Czy są systemy współczesne, które są kooperacyjne? Formalnie, prawnie tak. Natomiast historia Polski pokazuje, ta współczesna, że muszą być osoby o silnym cechach liderów, żeby wdrożyć reformy. Przecież przeciwko biurokracji musiał stoczyć walkę Leszek Balcerowicz. Potem był Grzesiu Kołodko. profesor Kołodko, przepraszam. Potem był Jerzy Hausner. Każdy z nich osiągnął sukces, ale była to nieprawdopodobna, były to nieprawdopodobnie silne osobowości z dobrym zespołami, wszechstronnym zespołami. Czyli tak naprawdę, gdybyśmy się spotkali innego dnia, to można powiedzieć tak, że wiadomo, co trzeba zrobić w gospodarce polskiej, żeby ją uruchomić. To nie jest wiedza tajemna. Tylko trzeba znaleźć osobę, grupę, która to przeprowadzi. I to widać na całym świecie, że przełomowe technologie robią przedsiębiorcy, którzy mają silny charakter wizjonerski, punkt widzenia i takie silne przywództwo, bo gromadzą znakomitych współpracowników. I podobnie rzecz chyba dotyczy teraz tej fazy rozwoju Polski. To znaczy my musimy, znaczy nie my, tylko premier musi znaleźć ludzi, którzy to uznają za swój cel. Na przykład do końca tej kadencji tego rządu, przykładowo, minimum. Ale nie tylko. Jeśli można byłoby coś jeszcze powiedzieć, to chcę dodać dwie rzeczy. Mianowicie w dawnych czasach demokratycznych w Polsce był w latach 90. Centrum Badań Strategicznych jako element rządowy. W rządzie polskim nie ma w tej chwili jednej placówki, która by dokonywała analiz bieżących i strategicznych. Nie ma. To są porzucane po różnych instytucjach i z tego nie wynika strategia danego rządu, ale też nie wynikają to, co jest najważniejsze dla przedsiębiorców, informacje, dokumenty. I to jest pierwsza sprawa. Ja bym po prostu sugerował, żeby premier pomyślał o wzmocnieniu rządu polskiego takim centrum strategicznym, które by zajmowało się badaniami nad gospodarką w różnych aspektach. A i druga sprawa jest taka, żebym wykorzystał uczelnie wyższe, bo proszę zwrócić uwagę, do różnych badań, które ta grupa zostanie powołana, no trzeba przedstawić miarodajny raport, analizy. Wiemy w nauce, jak to się robi, no ale ktoś to musi robić. Jeśli my finansujemy na przykład wydziały ekonomiczne na wielu uczelniach, to dlaczego te wydziały nie prowadzą na przykład w oparciu o 5-letnią czy 10-letnią umowę z rządem badań nad danym sektorem, nad danym aspektem, na przykład innowacji, badań skutków innowacji. Więc chciałbym, żeby taki element się pojawił, który by zazębił tę działalność bieżącą strategiczną.
Ale jedno chyba drugiego nie wyklucza, bo jeżeli my mówimy o działalności analitycznej, badawczej, wsparcia sektora naukowego dla tych procesów gospodarczych, to to jest taki proces wieloletni. Tak. Te procesy inwestycyjne, które wczoraj zostały ogłoszone, one tak wielka kwota inwestycji dotyczy tego roku. Czyli właśnie ta współpraca z biznesem, wydaje mi się, przynajmniej ja to tak odbieram, właśnie zakłada szybkie, konkretne działania we współpracy ze sektorem prywatnym, które być może w efekcie analiz późniejszych prowadzonych przez te ośrodki pozwolą wypracować to modelowe rozwiązanie, o którym ja mówię, tak? Czyli pewne rzeczy się sprawdzą, pewne się, część z nich nie sprawdzi, pewne błędy i tak tutaj się pojawią, nie ma co do tego wątpliwości. Ale otwarcie się na współpracę, uruchomienie dużych środków i właśnie w partnerstwie z biznesem może dać duży zastrzyk, ale też podstawy do tych analiz i być może te ośrodki, jeżeli jeszcze ich nie ma, to powstaną, ale będą miały co robić. Mam nadzieję właśnie w oparciu o takie rozwiązania.
Słuchajcie państwo, a jeszcze kwestia Rafała Brzoski, który no, od razu się kojarzy z Elonem Muskiem, ma być specem od deregulacji. No i było to takie dosyć ciekawy zabieg premiera, bo mówił, no państwo wiedzą najlepiej, jak szybko zderegulować tutaj przepisy. Mówił też pan Brzoska o tym, to bardzo proszę. Teraz będzie miał pan szansę się wykazać. To taki sprytny zabieg będzie, czy rzeczywiście przekazanie w ręce przedsiębiorcy, który na rynku odniósł niewątpliwy sukces, będzie wiedział, jak to zrobić. A jeszcze musimy mieć na uwadze to, że rząd jest rządem koalicyjnym. I nie wszystkie propozycje uda się przeforsować jednomyślnie i jednogłośnie. Być może to, co wymyśli pan Brzoska, będzie szło drogą pozaustawową na zasadzie, nie wiem, jakichś dekretów, zarządzeń rządu i tak dalej. Więc na ile jest szansa, że uda się to zrobić? Czy państwa zdaniem Rafał Brzoska to jest dobra osoba do takiego zadania i czy będzie reprezentował wszystkich, a nie tych najbogatszych?
Ja w kontekście tego, co pan powiedział wcześniej o tym, że to muszą być silne osobowości i rzeczywiście muszą być liderzy, tak by myślę, że to był rzeczywiście sprytny zabieg premiera, żeby wskazać taką osobę, która jest znana w Polsce i też jakby kojarzy się z sukcesem, kojarzy się też z różnymi decyzjami, które biznesowo musiał podjąć w niełatwych różnych sytuacjach, których go postawiła i ekonomia i w ogóle jakby to, co się rzeczywistość dzieje. Więc ja mam takie dwie refleksje, że z jednej strony już Rafał Brzoska w komentarzach do tego spotkania powiedział, że pan premier chyba nie na wszystko, co chcemy zaproponować, jest gotowy, więc jakby on ma świadomość tego, o czym też pani wspomniała, że to będą rzeczy, które, wiecie, znaczy to jest tak, jako państwo myślenie długoterminowe, jakaś strategia, z drugiej strony świat sobie idzie, tak, jakby w ogóle nie rozmawiamy o tej sferze, co się dzieje jakby na rynku pracy, co się dzieje w sferze sztucznej inteligencji i tak dalej, a to będzie następowało. My możemy sobie realizować jakąś strategię, a to i tak będzie nam wchodziło bocznymi drzwiami. I tutaj mam drugą myśl, że jakby w biznesie, zwłaszcza tym innowacyjnym biznesie, jakby strategie są, natomiast jest też przestrzeń do tego, żeby robić pivoty, tak? Czyli jakby weryfikować na bieżąco, tak? Mówimy o analizach, one są bardzo istotne. Właśnie nawet nie po to, żeby potwierdzać, że idziemy w dobrym kierunku, tylko wyłapywać te momenty, kiedy pójście dalej w tym kierunku, to jest po prostu jakby skazywanie się na to, że napotkamy pewne ryzyka albo nasza strategia ostatecznie się nie sprawdzi. Więc jakby włączenie takiego myślenia o tym, że otoczenie się nieustannie zmienia i potrzebujemy to obserwować i potrzebujemy reagować na to, co się dzieje, może rzeczywiście poprzez wprowadzenie tutaj pana Brzoski może będzie bardziej widoczna, może będzie bardziej słuchana?
Ja bym nie porównywał pana Brzoski z Maskiem i to nie ze względu na kapitały.
Nie, może nie porównywać.
Nie, a chodzi mi o coś innego, o jego rolę. Mm-hmm. Bo on, Musk, jest po prostu sam w sobie jedyną postacią i w moim odczuciu destrukcyjną z definicji. My nie potrzebujemy takich ludzi tutaj w Polsce. Ani nie ma takiej kultury do funkcjonowania w Europie, jak wspomniałem wcześniej. Również bym unikał, co zauważyłem wczoraj, takiego porównania, że on będzie reprezentował interesy największych firm i bogatych ludzi. To też jest niesprawiedliwe.
Nie porównujemy, pytamy.
Nie, to więc uważam, że trzeba unikać tego, dlatego że...
Pytania są ważne.
Tak, ale proszę zwrócić uwagę, że już wczoraj widziałem w komentarzach przeróżnych ludzi poszukiwanie takiego pesymizmu,
który się... No to odpowiedzmy optymistycznie.
Optymistycznie uważam, że pan Brzoska ma wszelkie potencjał, żeby być skutecznym osobą. Nie za go osobiście, ale patrzę na jego dokonania i na jego umiejętność walki na rynku krajowym i zagranicznym, bo jego firma jest przecież notowana też na giełdzie w Amsterdamie.
I zdobywa kolejne rynki na świecie.
I zdobywa kolejne rynki, więc ma też kontekst międzynarodowy, współpracuje z wielkimi funduszami światowymi, więc wie, co się dzieje, ma kontakty z ludźmi. Wydaje się być dobrą osobą do tego. Jest takich ludzi jak pan Brzoska, no to będę w Polsce znacznie więcej. Więc sądzę, że on ma zdolność do generowania poparcia podobnych mu myślących ludzi.
Jeszcze coś dla Kowalskiego. Z kolei minister finansów zapowiedział zwiększenie limitów wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego IKZE od przyszłego roku. Ograniczenie podatku od zysków kapitałowych, zwanego popularnie podatkiem Belki. To wpłynie na to, że Polacy z jednej strony zainteresują się też naszym rodzimym rynkiem kapitałowym, zaczną jednak wracać na giełdę, tak jak to było na początkach naszej giełdy papierów wartościowych, a z drugiej strony no będą więcej odkładać pieniędzy na emeryturę z własnej woli, własnej chęci.
To jest nieuchronne. To jest nieuchronne, się mogę powiedzieć. Zachęcić państwa do dyskusji o tego, że największy problem w Polsce jest w tej chwili słaby rynek kapitałowy. Otóż przedsiębiorstwa mają kłopoty, żeby osiągnąć finansowanie z banków i to bardzo duże kłopoty. Banki są z kolei nakierowane na pozyskanie łatwych przychodów i dochodów poprzez kupowanie obligacji bonów skarbowych, bo one są zwolnione od podatkowania. Potem to jest bez ryzyka papier. Więc rynek kapitałowy jest kluczowy. Żeby on był, to trzeba zmniejszyć i o jego podatkowanie, i kłopoty regulacyjne. To znaczy tak, żeby podmioty przychodziły i chciały być na giełdzie notowane, bo wiedzą, że uzyskają kapitały. Jeśli spojrzymy na oszczędności obywateli polskich, one są gigantyczne. One po prostu ponad bilion złotych jest na rachunkach bankowych, na depozytach. Te pieniądze nie pracują. A dlaczego nie pracują? No bo nie mają oferty rynku kapitałowego, prawda? I też nie mają przekonania społecznego, że inwestując w papiery kapitałowe, instrumenty kapitałowe, przepraszam, zapewnia sobie bezpieczeństwo w przyszłości. Czyli za rok, 10, za 15 lat. Bo patrzę długofalowo i dlatego to, co pani przywołała, jest dobrym pomysłem. Dobrą szansą.
A z drugiej strony jest też kwestia kryptowalut, niekoniecznie dających poczucie bezpieczeństwa. Tam często jest szybki zysk i duży może być, ale może być równie szybka strata, więc może jednak zainteresować społeczeństwo z powrotem giełdą papierów wartościowych. Joanna Grandzicka, Krzysztof Król, Zbigniew Markowski, Iwona Wysocka. Wracamy za chwilę.
Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
Ludzie i pieniądze.
A już za chwilę porozmawiamy między innymi o tym, jaki rok czeka nas na rynku pracy, bo okazuje się, że przed nami kolejne zwolnienia grupowe. Jak sobie z tym poradzić i jak ten ogrom ludzi przerzucić na rynki krajowe, tam gdzie pracownik będzie bardzo potrzebny, a takim miejscem już zaczyna się robić Pomorze. O tym za chwilę.
Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
Ludzie i pieniądze.
A w studio goście Joanna Grandzicka, członek zarządu firmy Til Global, Krzysztof Król, właściciel agencji doradczej Ultra Relations, Zbigniew Markowski, Gdański Klub Biznesu. No i wracamy do ekonomii. Mówiliśmy o programie rozwoju gospodarczego, ale także mamy też pewien kłopot na rynku pracy, bo ubiegły rok zakończył się największą od wybuchu pandemii liczbą ogłoszonych, przeprowadzonych zwolnień grupowych. No a ten rok obecny też będzie trudny, co zauważa Piątkowa Rzeczpospolita. Przed nami kolejne zwolnienia grupowe. Kilka dużych firm zaczęło rok od zwolnień, a są wśród nich Poczta Polska, sieć hipermarketów Carrefour, jeden z największych polskich producentów mebli Black Red White, czołowy dostawca przemysłu lotniczego Collins Aerospace i znana firma kosmetyczna Oriflame. Zadeklarowane przez nie cięcia zatrudnienia mogą objąć łącznie prawie 9600 osób. No i tutaj z kolei u nas na Pomorzu tworzy się rynek pracy nie tylko dla energetyków. To będą budowlańcy, to będą osoby, które mogą oferować rozmaite usługi. Bo tak jak już wcześniej wspominałam, co tam u nas się będzie działo. Inwestycje portowe, morskie farmy wiatrowe, elektrownia atomowa, wymiana sieci elektroenergetycznych to w całym kraju. Budowa terminala w Świnoujściu, no to biorąc pod uwagę całe polskie wybrzeże, plus wszystkie branże, które przy tym będą kooperowały. I pytanie, jak sprawnie przejąć zwalnianych pracowników z tych różnych zwolnień grupowych na rzecz nowych miejsc pracy przy takich właśnie dużych inwestycjach? A trudniejsze zadanie, jak przekonać tych ludzi zwalnianych w całej Polsce, żeby przyjechali do nas na Pomorze? Plus wyzwanie przed władzami samorządowymi stworzyć dach nad głową dla tych ludzi, których my potrzebujemy. A miejsc pracy, mówi się, że nawet może przy tych wszystkich inwestycjach być około 100 tysięcy miejsc pracy u nas na samym Pomorzu tylko.
Ja sama elektrownia to jest 10 tysięcy.
Krzysztof Król.
Na etapie budowy, później około 3-4 tysięcy już po zakończeniu tej inwestycji. Natomiast to jest taki okres przejściowy, który będzie wymagał elastyczności po obu stronach. Te wielkie procesy gospodarcze, inwestycyjne, które zbliżają się do Pomorza, które już się zaczynają, powinny przede wszystkim skupić oczy pracodawców, przedsiębiorców i pracowników na naszym regionie. to potrzeba zatrudnienia w bardzo różnych sektorach, też kooperantów dla tych podmiotów będzie olbrzymia. Wyzwania związane z budową elektrowni atomowej nie są tylko związane stricte z procesami budowlanymi, bo przy tej rzeszy ludzi, którzy tam będą pracować, muszą powstać usługi, musi powstać całe zaplecze dla nich. To jest też olbrzymia szansa dla drobnych przedsiębiorców, żeby te okolice Choczewa odpowiednio zagospodarować. To jest olbrzymia szansa dla ludzi, którzy znajdą swój pomysł na to, żeby otworzyć tam swoje drobne biznesy, być kooperantami tych dużych przedsiębiorstw, które tam są. Tylko te procesy zaczynają się już. I oczywiście dla tych pionierów, dla tych odważnych, dla tych, którzy będą chcieli już zacząć działać, ta przestrzeń się otwiera. Natomiast to też będzie bardzo ważny moment dla pomorskiego rynku pracy. Co z jednej strony może być bardzo korzystne, ale z drugiej strony też będzie oznaczać wyciąganie pracowników z innych regionów naszego województwa właśnie w tamte kierunki.
Do też tych sektorów. Mhm.
Pozytywne sygnały, może inaczej, trochę rosnące nadzieje dotyczące zakończenia też konfliktu wojny na Ukrainie mogą też spowodować odejście wielu pracowników, powrót ich do Ukrainy. Także jeżeli tak by się stało, to pomoże. Jednym z dużych wyzwań to rzeczywiście będzie szukanie kompetentnych ludzi do obsługi tych procesów.
Ja myślę, że taką trudnością, która, jeśli mówimy o ściąganiu pracowników z innych regionów Polski, to jest brak kultury relokacji za pracą w Polsce. To nie jest takie proste. Jesteśmy raczej stacjonarni, przywiązani też wielopokoleniowo. Być może w tych pokoleniach teraz późniejszych, które wchodzą na rynek pracy, ta elastyczność będzie większa. Natomiast słuszne było to pytanie, jak zapewnić mieszkania, bo jakby rynek mieszkaniowy w Gdańsku, no jakby ceny są bardzo wysokie. Jakby na skali kraju jesteśmy chyba zaraz za Warszawą, jeśli chodzi o ceny, więc patrząc na to z punktu widzenia pracownika, to rzeczywiście będzie pewnie oczekiwanie, że po pierwsze muszę się przenieść w nowe miejsce, być może z rodziną, czyli jakby relokacja szkół, dzieci, nie wiem, żony, małżonka, partnera, plus znalezienie tutaj miejsca, w którym będę mógł przebywać. Pytanie, na ile takimi wyzwaniami też będą w stanie się zająć pracodawcy, chcąc rzeczywiście przyciągnąć pracowników z całej Polski. I kolejny element, bo jak czytała pani, kto będzie zwalniał, w kontekście tego, kto będzie zatrudniał, to jednak przepaść jest ogromna w kontekście kompetencyjnym. Jakby zupełnie inne obszary tutaj wchodzą nam w grę. Więc no pytanie, na ile też jesteśmy gotowi przebranżowienia. Raz, że po stronie mentalnej i samego pracownika, tak, który myślę, że zwłaszcza w tych pokoleniach wcześniejszych, czyli w pokoleniu X na przykład, może być problem z tym, żeby jeśli byłam przez całe życie na przykład księgową, albo jeśli byłam przez całe życie panią sprzedawcą, to teraz, ale jak ja mam, gdzie budowa, gdzie elektrownie wiatrowe, o co tu chodzi? Więc jakby rzeczywiście to będzie duża taka praca, chyba po stronie pracodawcy i chyba po stronie jakby struktur, które się zajmują pracownikami w kontekście samorządów, które będą musiały ten wysiłek w tą część włożyć.
No właśnie, chciałam podpytać, czy te szkolenia załatwić jakoś systemowo, czy zostawić na głowach pracodawców, którzy będą przyjmowali, potrzebowali tych pracowników?
To są zbyt duże procesy, żeby to jeden podmiot mógł rozwiązać. Mówiąc o tych tysiącach ludzi, to rzeczywiście będzie wymagało po prostu współpracy wielu podmiotów i od pracodawców przez agencje zatrudnienia. Natomiast dla nas wszystkich to jest bardzo pozytywna informacja, że to wszystko będzie się działo na Pomorzu. Dla nas jako przedsiębiorców czy osób pracujących w biznesie dużo, dużo dobrego tutaj się może dziać. No, także to też będzie wymagało po stronie władz samorządowych odpowiedniego skoordynowania tego, wsparcia tych procesów i też myślę, że dobrej współpracy, podobnie jak to wczoraj zostało zasygnalizowane, właśnie pomiędzy samorządem a biznesem.
Zbigniew Markowski.
Problem jest jak zwykle głębszy, bo Polska ma przede wszystkim problem demograficzny, więc Nam brakuje ludzi do pracy na rynku. I ten program będzie się bardzo mocno pogłębiał. Sekundo, zmiany, o których pani wspomniała, są typowe dla współczesnej gospodarki, dlatego że przedsiębiorstwa reagują na problem koniunktury, na przykład w Europie. Jak nie ma, jak zła koniunktura w Unii Europejskiej, no to wiele sektorów nie może wyeksportować swoich dóbr, stąd kłopoty z funkcjonowaniem w tej skali i przy takiej efektywności. Część przemysłów zwiększa swoją efektywność przez robotyzację i automatyzację, więc też to jest powód do zwolnień. Mówię o tym dlatego, że nie można zwolnień traktować jako zła w samego sobie. Natomiast chodzi o to, żeby przesunąć te, jak to się ładnie mówi, zasoby ludzkie do miejsc, gdzie jest rozwój. I tutaj w zasadzie nie ma większych możliwości poza dwoma. Tak jak pani wspomniała, zwiększona mobilność ludzi. Czyli trzeba po prostu jakby zmienić naszą świadomość, że idziemy tam, gdzie jest praca i szukamy dla siebie. Dwa, system no jednak bez ustawicznego kształcenia. Ale w tym wszystkim decydująca jest rzecz jakości życia, proszę państwa. I część ludzi sama wybiera, pomoże. Decyduje, tak, pomoże. I choćby dlatego, że jest jakość życia wyższa niż gdzie indziej. I dlatego nasze miasta tutaj mają netto przyrosty ludności w stosunku do innych krajów, innych miejsc w Polsce, które mają deficyty ludności. Więc nie ma tu jednego mechanizmu. Jest to połączenie kilku takich procesów. Na pewno proces ustawicznego kształcenia, zmiany kwalifikacji jest przedsięwzięciem i samorządów, i państwa, ale też uczelni, no bo przecież, proszę państwa, proszę zwrócić uwagę na to, jakie są kształcone w tej chwili zawody na poziomie szkół zasadniczych, techników, czy na wyższych uczelni. Nadal na wyższych uczelni produkujemy w cudzysłowie politologów, znawców marketingu i ludzi od zarządzania, którzy potem samodzielnie, tutaj ma pan Krzysztof jest przykładem znakomitym, poprzez zmianę kwalifikacji odnajduje się w innych miejscach. Po prostu system edukacji musi być bardziej elastyczny w stosunku do potrzeb. To już jest zadanie państwa i rządu, tak?
Rozwój sztucznej inteligencji będzie powodował, że technologie zastąpią ludzi tam, gdzie mogą ich zastąpić. Natomiast na pewno jest też cała masa obszarów, chociażby właśnie też związanych z usługami, w których ta sztuczna inteligencja jednak wszystkiego nie zrobi. Ale elastyczność, umiejętność dostosowania się do zmiany, to jest klucz, jaki w tej chwili stoi przed pracownikami. To, że pomoże ma masę walorów, które przyciągają tutaj ludzi, to jest dla nas bardzo ważne, bo ta relokacja za pracą, jeżeli jeszcze odbywa się do miejscowości wysoce atrakcyjnej, bo może na pewno taką jest, też ułatwia te procesy, niż gdybyśmy mieli przyciągać pracowników do miejsc, w których nie za wiele jest do zaoferowania. Natomiast to ja akurat wierzę w ten nasz pomorski biznes, w tym sensie, że stworzenie miejsc zakwaterowania, obsługi tych dużych procesów, biznes sobie z tym poradzi. Mamy budownictwo modułowe, też drewniane, które potrafi w pełni wykończone obiekty przygotowywać w 3, 4, 5 miesięcy, łącznie z zagospodarowaniem terenu.
To ludzie, którzy z południa by tutaj przyjechali, nie mieliby problemu z budownictwem drewnianym, bo tam ono istnieje na co dzień i lubią, a Polska północna to u nas słabiej z tym, więc jest szansa na rozwój tego budownictwa także u nas, dzięki właśnie takim relokacjom.
Ale ja mam na myśli to wysokogabarytowe budownictwo drewniane, czyli
też
nie koniecznie
są.
Domy z góralskie chaty, tylko właśnie też nowoczesne budynki modułowe, drewniane, wielokondygnacyjne. Także biznes myślę, że się odnajdzie w tej przestrzeni.
No to będę. Wśród członków Neskie Klub Biznesu są właśnie przedsiębiorcy, którzy produkują domy modułowe i z dużym sukcesem. To jest szersze zagadnienie. Tego się nie da jednoznacznie określić, ale na przykład dobra infrastruktura transportowa pozwala człowiekowi dojechać, jadąc z Gdyni do Gdańska 40 minut, ale można też dojechać przy dobrym pociągu z Kartuz do Gdańska, czy z Kościerzyny do Gdańska, więc w tym kierunku widać wyraźnie rozwijamy się i dostępność do rynku pracy zwiększa się dzięki między innymi inwestycjom publicznym, prawda? W sieć transportową, sieć drogową. To jest też element, który trzeba brać pod uwagę przy mobilności, no bo jeśli dom rodzinny jest w Bydgoszczy czy w Poznaniu, to w tej chwili dojazd do domu rodzinnego to jest 3-4 godziny, prawda? Tak. I nie jest to takie problematyczne, jak to było kiedyś.
Natomiast rzeczywiście ta zmiana mentalności, czytam taką wiadomość, że w trzecim kwartale osoby niezatrudnione średnio czekały na nowe, szukały pracy przez 7,6 miesiąca. To jest bardzo dużo, 8 miesięcy czekania na nową pracę i to wiąże się z tym, o czym też pan wspomniał, że jakby ten element kształcenia ustawicznego tak. jakby musi się odbywać też w kontekście jakby tych zmian, gdzie nas będzie zastępowała sztuczna inteligencja, gdzie nie będzie nas zastępowała sztuczna inteligencja, dlatego że przy Stargate'cie, czyli tej wielomilionowej inwestycji dotyczącej zaplecza AI, podobno będzie zatrudnionych 57 osób. Nie? Mówimy o inwestycji na setki milionów, miliardów dolarów, tak? a 57 osób będzie to obsługiwać, więc rzeczywiście to jest szukanie takich sposobów na pokazywanie, oswajanie ludzi z tym, że to nie będzie tak, że przez całe życie czy dwa razy w życiu zmienię pracę, czy zmienię zawód, tylko tak naprawdę ta elastyczność będzie niezbędna, a trochę mnie martwi, obserwując edukację moich dzieci, że nawet ta najniższa edukacja, już nie mówiąc o tej studenckiej, jakby absolutnie nie przygotowuje do tej zmienności, do tej elastyczności, nie? Że jakby szkoła swoje, a rynek pracy swoje.
No a potem trzeba się przekwalifikowywać i szukać swojego miejsca w życiu, tak jak mają politolodzy. Mówiąca te słowa też skończyła politologię ostatecznie.
Ja też
historii nie, chociaż z historii skończyłam na 5. roku. Zmieniamy, no proszę, jesteśmy w większości i dajemy radę, jednak wbrew temu wszystkiemu, co się o nas mówi, proszę państwa, czyli można.
Czyli na podrogi jest ta elastyczność.
Dokładnie. Otwartość na świat.
Bardzo wielu absolwentów politologii odnajduje się w bardzo zróżnicowanych sektorach. Jak ja obserwuję też moich byłych studentów, to od bankowości, przez zarządzanie dużymi przedsiębiorstwami, po instytucje samorządowe, stanowiska kierownicze w bardzo różnych biznesach. To jest właśnie otwartość. Być może tutaj leży klucz, żeby
wszystkim zrobić politologa.
W trakcie studiów przygotować ludzi do tego, że wszystko się zmienia.
Bo potem trzeba coś ze sobą zrobić po prostu. Zmieniamy temat. Dużo razy padło słowo sztuczna inteligencja. No to teraz weźmy się za Unię Europejską, za Europę i tutaj walkę i starania o to, żeby wypłynąć jakoś na niwie sztucznej inteligencji. Wczoraj ponad 60 wielkich firm, między innymi Airbus, Siemens, zainicjowało koalicję, której celem jest uczynienie z Europy światowego lidera w sferze sztucznej inteligencji i radykalne uproszczenie regulacji europejskich. No powodzenia z tym radykalnym uproszczeniem regulacji europejskich. No ale od czegoś
tak,
trzeba
Unia Europejska,
zacząć.
Unia która zajmuje się regulacją, teraz stawia na deregulację.
Ale od czegoś trzeba zacząć. Przywództwem w takim narodowościowym, jeśli chodzi o rozwój sztucznej inteligencji, chce się zająć Francja, gdzie przypomnę bardzo nieudany eksperyment z ich modelem sztucznej inteligencji, który wmawiał ludziom, że jajka krowie są zdrowe na przykład. Więc co z tą Unią Europejską i jej wyścigiem w rozwoju sztucznej inteligencji? Na ile mamy szansę przy Amerykanach, którzy fantastycznie sobie z tym radzą, przy Chińczykach, którzy pokazali, że może wcześniej świetnie kopiowali, ale wiedzą, co dalej z tym robić, żeby to się rozwijało. Żebyśmy nie byli w tyle.
Ja myślę, że w dyskusjach Unii Europejskiej panuje nieuzasadniony pesymizm. Unia Europejska jest wciąż potęgą naukowo-technologiczną. To bezdyskusyjnie. Przedsiębiorstwa istnieją i to rozwijają, tworzą produkty i technologie, które potem są kopiowane, powielane na całym świecie. Tutaj Krzysztof powiedział, że Unia Europejska reguluje, tak, ale wynika to z stworzenia jednolitego rynku pracy, jednolitego rynku przepływów towarów i usług. Taki moment musiał nastąpić. To się zderzyło oczywiście z obecnym kryzysem technologicznym, z rozwojem technologii i kryzysem geopolitycznym. Proszę pamiętać, że gospodarka amerykańska rozwija się w oparciu o zupełnie inne mechanizmy, ale tam też państwo jest stymulatorem rozwoju, tylko że jest umiejętność organizacji kapitału pozabankowego jako finansującego rozwój przedsiębiorczości i technologii. W Europie głównym źródłem finansowania rozwoju technologii są banki. W związku z tym tu jest wielki kłopot i dopóki nie będziemy mieli wydajnego rynku kapitałowego, to nie będzie takich możliwości pozyskania łatwo pozyskania pieniędzy, jak jest w Stanach Zjednoczonych. W Chinach z kolei, które są tutaj często tu pokazywane jako dobry przykład, no nie chciałbym, żebyście państwo mieszkali w Chinach i poddani byli tym regulacjom, które tam są. Jest to finansowane głównie przez rząd i regiony. Regiony są, mają olbrzymie pieniądze, mają wielki deficyt strukturalny, jeśli chodzi o gospodarkę. I za tym wielkim rzekomym sukcesem chińskim, technologicznym, kryją się olbrzymie problemy strukturalne, które temu kraju uwierają i będą rzeczywiście wpływać na ich politykę zewnętrzną. Krótko mówiąc, liderami przemian muszą być wielkie przedsiębiorstwa i wielkie grupy kapitałowe, ponieważ one mają szersze spojrzenie geopolityczne i one są też w stanie przekonać innych interesariuszy na rynku o słuszności wyboru polityki. Także jestem przekonany, że to jest dobry krok.
Uda się, proszę państwa, tak jak państwo obserwują?
Znaczy ważne, żeby udało się to, co zostało już zainicjowane. Czyli jeżeli rzeczywiście te procesy poza Europą są prowadzone przez podmioty do tego stworzone jako prywatne przedsiębiorstwa z olbrzymim kapitałem, finansowaniem ze strony, tak jak chociażby właśnie w Chinach, ze strony środków rządowych. Europa jako pierwsza stworzyła przede wszystkim ten kodeks regulujący zasady wykorzystania sztucznej inteligencji. I to Unia Europejska jest tym podmiotem koordynującym i zarządzającym tym rozwojem sztucznej inteligencji w Europie. To mamy szansę zrobić to mądrzej, w sposób bardziej kontrolowany niż jest to w Stanach Zjednoczonych czy w Chinach. No natomiast też trzeba mieć na uwadze skalę potencjału, bo na ChatGPT, jeżeli dobrze pamiętam, zostało wydanych około 500 miliardów dolarów. Na ten ogłoszony wczoraj we Francji projekt Enchat, on się chyba nazywa, czyli KOT, 100 miliardów. A Chińczycy ogłosili, jak to zwykle ich zwyczaju jest, że wydano zostało na to chyba 6 miliardów dolarów. Zostało to uwolnione jako aplikacja
open source.
Co chwilowo doprowadziło do gigantycznego tąpnięcia na rynkach amerykańskich, szczególnie spadki tych spółek związanych z procesami big techów. Natomiast to się okazuje z czasem, no, że tutaj też było bardzo dużo czarowania i oczywiście takiej indoktrynacji, no bo jeżeli posłuchać analityków, to oni mówią, że nie jest realne to, żeby za takie pieniądze stworzyć nawet w Chinach, że wszelkie zamówienia, które były składane przez te spółki odpowiedzialne za chińską sztuczną inteligencję, pokazują, że to były znacznie wyższe pieniądze.
Pewnie tak było. Ja mam nadzieję, że Unia Europejska się przebudziła i naprawdę z kopyta ruszy w tym wyścigu, bo nie jeden raz pokazała, że potrafi różne rzeczy dogonić albo nawet przegonić. Miejmy nadzieję, że otrzeźwienie przyszło i też będziemy mieli swoją europejską, unijną, sztuczną inteligencję. Więcej już niestety nie porozmawiamy, ponieważ czas nam się skończył. Moimi i państwa gośćmi byli dziś Joanna Grandzicka, członek zarządu firmy Thiel Global, Krzysztof Król, właściciel agencji doradczej Ultra Relations, Zbigniew Markowski, Gdański Klub Biznesu. Kasia Piekło audycję realizowała, prowadziła Iwona Wysocka, która spotka się jutro z państwem 10 minut po godzinie 10. Gościom i państwu serdecznie dziękuję. Do usłyszenia.
Dziękujemy.